Biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości. W kolejnej audycji Dobrej Biblioteczki witam Państwa bardzo serdecznie wraz z moim radiowym kolegą, redaktorem Markiem Orzechowskim. Witam Cię, Marku, również bardzo serdecznie.
Witam Państwa, witam Panią redaktor.
Jakiś miesiąc, może dwa temu, spotkaliśmy się w studiu Radia Niepokalanów, by opowiedzieć Państwu o książce Bardzo subiektywny przewodnik historyczny, edycja trzecia, który poświęcony był ziemi łódzkiej. Moim zdaniem najpiękniejsza edycja do tej pory, taka śliczna, zielona, też bardzo wiosenna w środku, ale nie o tym dziś mowa. Kończąc to nasze spotkanie, taką małą zajawkę zrobiliśmy tego dzisiejszego, bowiem zdradziliśmy Państwu już nieco w tajemnicy, że powstaje także czwarta część bardzo subiektywnego przewodnika historycznego. I dziś nadszedł czas, by zdradzić nieco więcej tego, co było wówczas tajemnicą, dziś już nie jest, czyli by przedstawić Państwu czwartą część właśnie bardzo subiektywnego przewodnika historycznego. Marku, Tobie może to pozostawię. Czemu, jakiemu tematowi poświęcona jest ta czwarta część?
Temat bardzo wyjątkowy, piękny, miły, sympatyczny, niepowtarzalny. Niepokalanów. Nie wiem, czy Paulino pamiętasz, ale gdy robiliśmy zdjęcia do trzeciej części w miejscowości Biesiekiery, podczas przechadzania się łąką, która pokryta była kretowiskami, wspomniałaś, a może by powstała książka, która będzie dotyczyła tylko Niepokalanów. No i myślę, że ta łąka pokryta kretowiskami to taki początek tegoż właśnie pomysłu. Ja już sobie wtedy powiedziałem, że to będzie pomysł realizowany we dwie osoby. Słuchacze, którzy mają już książkę, wiedzą, kto jest tą drugą osobą. Słuchacze, którzy książki nie mają, pewnie się domyślą, że chodzi o Paulinę Wysocką. Generalnie ta nasza audycja dzisiaj jest taka rozrywkowa mocno, bo sobie rozmawiają dwie osoby, które wspólnie napisały książkę i tak sobie rozmawiają o miejscu, które stało się tematem wiodącym tej książki, czyli Niepokalanów.
Właśnie, bo to było pytanie, które miałam cię zadać jako pierwsze. Skąd pomysł, by kolejną edycję przewodnika poświęcić właśnie Niepokalanowowi? Ale skoro już troszkę odpowiedziałaś na to pytanie, to może od innej strony ugryzę ten Niepokalanów. Niepokalanów to jest miejsce wyjątkowe dla ciebie. Myślę, że przekonają się o tym ci z Państwa, którzy sięgną po książkę. Czemu tak jest?
To jest pytanie i łatwe, i trudne zarazem. Dlatego, że można by pod tym hasłem Niepokalanów naprawdę zapisać mnóstwo bardzo dobrych emocji, bardzo dobrych wspomnień, skojarzeń. Dla mnie one zdecydowanie na samym początku wiązały się z historią. Taką wielką historią w wydaniu nawet nie lokalnym, nie europejskim, tylko wręcz światowym. Mówię oczywiście o postaci ojca Kolbe, o jego geście, czynie, który przeszedł do historii, jest wszystkim powszechnie znany. Mowa o dobrowolnym zgłoszeniu się do bunkru głodowego za jednego ze współwięźniów, czyli gest człowieka, który oddaje swoje życie, by ocalić życie innego. To jedna emocja, która wiąże się z tym miejscem. Emocja numer dwa to miejsce, które wyrosło w bardzo ciekawych okolicznościach. Pisze o nich w rozdziale książę rozmowa ojca Kolbe z księciem lubeckim a propos przekazania gruntów. Natomiast ta emocja ostatnia, która towarzyszyła mi przy pracach, to emocja związana z tym, że tutaj pracuję, że moja zawodowa droga generalnie jako dorosłego człowieka rozpoczęła się w radiu założonym przez ojca Maksymiliana Kolbe. I te wszystkie emocje wyraziłem we wstępie do książki, ale zapytam ciebie w takim razie, dlaczego ty zdecydowałaś się przyłączyć do projektu Bardzo subiektywny przewodnik historyczny i tęże książkę wspólnie napisać?
Myślę, że nie mogłam ci odmówić po prostu, kiedy mnie o to poprosiłeś. Ale tak naprawdę to, myślę, że to też po prostu jest dla mnie bardzo szczególne miejsce. Miejsce, które w jakiś sposób zmieniło moje życie, które przyjazd tutaj, w tym roku mija zresztą 10 lat od momentu, kiedy zjawiłam się tu po raz pierwszy i kiedy związałam się z tym miejscem, więc taki mój jubileusz, więc czyż można było piękniej go uczcić, niż poświęcić się badaniu tego miejsca. Jest ono po prostu wyjątkowe i myślę, że też tutaj nie ma co dużo opowiadać, bo to wszystko zostało napisane w moim wstępie, bo wstępy są dwa, to myślę, że mogę Państwu zdradzić. I też od razu myślę, że te wstępy i ten fragment naszej rozmowy pokazuje to, czym ten właśnie przewodnik po Niepokalanowie różni się od innych przewodników po Niepokalanowie, które możemy znaleźć w Niepokalanowie, o ile możemy znaleźć. Tym, że jest subiektywny, jest to spojrzenie nie takie ogólne, tak myślę, tylko jest to spojrzenie radiowców na przykład.
Na przykład ten wspólny zbiór, znaczy mamy dwa zbiory, bo mamy po pierwsze pierwszy zbiór, że są to wspomnienia subiektywne, po drugie, że popełnili te wspomnienia radiowcy, czyli ludzie będący w tym miejscu od wielu lat z przerwami lub od wielu lat bez przerw, tak jak u ciebie, u mnie są to przerwy, które takie mam wrażenie, że chyba jeszcze bardziej utwierdziły mnie w tym, że chciałbym tutaj być, tak? I to, co udało się napisać w tym albumie, to takie zebranie tych wszystkich dobrych emocji, jakie towarzyszą temu miejscu. Zdradzę państwu, no bo radio to teatr wyobraźni i nie możemy pokazać pewnych rzeczy, no bo ciężko będzie ich zobaczyć w radiu, bo radio nie ma ekranu, ale mieli państwo największą zaletą tegoż albumu, oczywiście poza tekstami, które staraliśmy się dobrać jak najlepiej potrafimy, są zdjęcia, które się w tym albumie znalazły. Zdjęcia są dwojakiego rodzaju. Pierwsze to są zdjęcia z archiwum Niepokalanowa. Tutaj ukłony dla siostry Anny Marii, która nam udzieliła dostępu pełnoprawnego, bez żadnych ograniczeń do tegoż właśnie zasobu. Setek tysięcy zdjęć, faktów, gazet, przedmiotów związanych z Niepokalanowem, w tym przedmiotów należących do ojca Maksymiliana Kolbe, jego brody, maszynki, którą ta broda była golona. I druga odsłona tego obrazu to współczesne zdjęcia Niepokalanowa. Przyznaj się, robiła się z myślą, że one się kiedyś ukażą, czy nie?
Zależy, które, bo możemy tu znaleźć takie zdjęcia, które zrobiłam specjalnie, bo była taka potrzeba.
Ale mówię o tych takich...
Ale były też tu takie zdjęcia, które na przykład, jak to, które widzimy na okładce, powstało 10 lat temu, może 9, czyli dawno temu, więc na pewno nie była to zdjęcie robione z myślą, że ono jest do książki. To było zdjęcie robione dlatego, że przechodziłam na spacerze koło tego miejsca, zobaczyłam pewien widok, który bardzo mi się spodobał i chciałam go utrwalić.
No to tutaj radiosłuchacze już pewnie się zorientowali, że współczesne zdjęcia Niepokalanowa w 99,9% są autorstwa prowadzącej tę rozmowę radiową.
Może nie aż 99,9 to no nie, chyba no, troszkę...
Tylko jedno jest inne.
Jedno tylko? Wydaje mi się, że więcej, jest tam było troszkę inne. Twoich zdjęć. Ojca Ireneusza Klimczyka na przykład są też zdjęcia.
Ale mówmy się, że w takim ujęciu mocno całościowym to na 10 zdjęć 9 jest twoich.
No dobrze, w takim razie cóż jeszcze powiedzmy naszym słuchaczom, poza zdjęciami Niepokalanowa można w tej książce znaleźć? Myślę, że słuchacze przyzwyczajeni są do tego, że do tej pory te trzy pierwsze książki to było 12 takich propozycji podróży do różnych miejsc. Można było je jakoś połączyć w jedną wyprawę, na przykład samochodem, albo wybrać się w jedno miejsce, pooglądać je. Tu mamy jeden teren i kilkanaście różnych takich zakątków Niepokalanowa. Jakie to są miejsca i dlaczego akurat te? Czy to są wszystkie miejsca z Niepokalanowa?
Niepokalanów to trochę takie małe miasteczko. Niektóre elementy tego miasteczka nie są dostępne z powodu tego, że są położone na terenie klauzury. Na przykład nie zobaczy zwykły człowiek wszystkich pomników i kapliczek, figur, jakie są na terenie Niepokalanowa. Jest ich sporo, więc tutaj malutki ukłon zrobiliśmy, fotografując je i umieszczając w albumie. Generalnie przewodnik to taka książka, którą nabywa pielgrzym przybywający do Niepokalanowa i z tym, że albumem chodzi po miejscach, które zdecydowanie trzeba zobaczyć. Zresztą na końcu albumu mamy taki przewodnik dla pielgrzyma, gdzie są zebrane najważniejsze wiadomości dotyczące tego miejsca. Oczywiście mówimy o miejscach oczywistych, takich jak Bazylika, jak Pierwsza Kaplica, jak Muzeum Ojca Kolbe, jak Muzeum Strażackie. Mówimy sobie o miejscu oczywistym, jakim jest wydawnictwo i Instytut Kolbianum, ale mówimy o dwóch miejscach, które są trochę na uboczu i żeby się tam dostać, trzeba się trochę postarać. Jesteśmy w jednym z takich miejsc, czyli w studiu radiowym Radia Niepokalanów, budynku, który w momencie, kiedy pojawiła się idea budowy stacji radiowej, fundamenty zostały wykupane jednej nocy przez braci zakonnych i tak naprawdę jesteśmy de facto w miejscu mocno historycznym. I drugie miejsce, które też jest raczej konieczne do odnalezienia, bo znajduje się na samym końcu klasztoru, to jest zakonny cmentarz. Co prawda tutaj od budynku radiowego jest całkiem niedaleko, ale mówię, żeby rzeczywiście dotrzeć do tego miejsca, trzeba się kawałek przejść. Trzeba wyjść poza obręb klasztoru, ulicą spacerową, przejść przez bramę radiową i wtedy jest się w tym naprawdę bardzo wyjątkowym miejscu. Miejscu, którego budowę zainicjował ojciec Kolbe, ale za jego życia idea cmentarza zakonnego na terenie Niepokalanowa się nie spełniła. Pewnym, znaczy nie wiem, czy słowo chichot historii będzie dobre, ale pewnym takim znakiem może być to, że zgodę na budowę cmentarza zakonnego wyrazili Niemcy. Ktoś zada pytanie, gdzie chowano braci zakonnych przed budową cmentarza? W Pawłowicach, w małej miejscowości Pawłowice, oddalonej o kilka kilometrów od Niepokalanowa. Dziś tam jedzie się samochodem kilka minut, ale umówmy się, że w czasach, kiedy sieć dróg w Polsce przedwojennej nie należała do najbardziej rozwiniętych, kondukt pogrzebowy, który zwykle odbywał się na wozie konnym, no był pewnego rodzaju wyprawą w jedną i w drugą stronę. Stąd też idea budowy cmentarza miała być jak najbardziej ideą słuszną.
Tak jak mówisz, to jest książka, którą można nabyć przyjeżdżając do Niepokalanowa i z tą książką tutaj sobie wędrować od miejsca do miejsca, dowiadując się o tych miejscach troszkę więcej. Ale ja tak przeglądając tę książkę pomyślałam sobie, że to też jest taka książka, którą można zabrać do domu i czytając ją, oglądając zdjęcia, po prostu tak w wyobraźni przenieść się do Niepokalanowa. Więc to taki
Idea generalnie była taka, by słowem i obrazem pielgrzyma, który nie był w Niepokalanowie, albo był, a nie był w niektórych miejscach, do takich odwiedzin zachęcić. Czy nam się to uda?
Niech państwo do nas napiszą i nam powiedzą.
Tak, a najlepiej przyjadą tak do radia, tak pokazując, hurra, mamy wasz album. Cieszymy się, jest fajny.
Oby tak właśnie było. Marku, ty z Niepokalanowem jesteś związany już od dawna ze sprawą choćby pracy tutaj w Radiu Niepokalanów od samego początku, po reaktywacji radia w 1995 roku. Dużo o tym miejscu pewnie wiedziałeś, ale czy jest coś takiego, co na przykład odkryłeś teraz, poszukując materiałów do pisania książki, albo co cię zaskoczyło, albo nie wiem, co cię rozczarowało na przykład, co wzbudziło jakieś takie emocje, których nie było do tej pory?
Jeśli chodzi o rzeczy, których nie wiedziałem i bardzo się cieszę, że się dowiedziałem, to było ich sporo i myślę, że jeszcze wiele przede mną. Wszak cytując klasyków, wiem, że nic nie wiem. A w tym przypadku to niewiedzenie okazało się czymś bardzo przyjemnym, że się dowiedziałem. Nim ponownie miałem przyjemność zagościć w tym budynku po ponad 20 latach przerwy, zdarzyło mi się zobaczyć film Dwie Korony. Film kręcony również w plenerach niepokalanowskich i w tym filmie zastanowiła mnie jedna scena. Przez chwilę pomyślałem sobie, że autor filmu popłynął i by uatrakcyjnić opowieść o ojcu Kolbe, wymyślił sobie historię. Historię tego, jak młody człowiek, jakim był ojciec Kolbe, przed odzyskaniem niepodległości opatentował w urzędzie patentowym austriackim projekt statku, którym można było polecieć w kosmos. Obejrzałem film najpierw w kinie, przed pracami nad albumem dotarłem do dokumentów, które ku mojemu zaskoczeniu potwierdziły to, co pokazywał film. Rzeczywiście ojciec Kolbe, wizjoner, twórca radia, twórca pomysłu na telewizję, człowiek, który wymyślił, że rycerz Niepokalanej będzie rozwożony samolotami, ba nawet franciszkanie ukończyli kursy pilotażu, w klasztorze pojawiło się miejsce na lotnisko. Jeszcze zanim powstał Niepokalanów, rysował plany statku, którym można było polecieć w kosmos. To było pierwsze zaskoczenie. Drugie zaskoczenie to historia z japońskim Niepokalanowem. Miejscowością Nagasaki. Być może państwo wiedzą, jeśli nie, to uchylę rąbka tajemnicy, resztę jest w książce. Ojciec Kolbe wraz z braćmi udał się, kiedy pojechał do Japonii, do władz miasta Nagasaki z prośbą o udostępnienie terenu, na którym powstałby japoński Niepokalanów. Władze miasta zaproponowały plac w centralnym miejscu miasta. Współbracia się bardzo ucieszyli, bo to bardzo reprezentacyjny. A ojciec Kolbe nie był tak bardzo entuzjastycznie do tego nastawiony, mówiąc, że nie jest to dobra lokalizacja, ponieważ za kilka lat zdarzy się tutaj coś złego. I rzeczywiście państwo pewnie wiecie, że 9 sierpnia 1945 roku na Nagasaki została zrzucona druga bomba atomowa. Nie był to cel pierwszy tego nalotu. Cel pierwszy był osłonięty chmurami, więc wzięto Nagasaki jako cel zapasowy. Natomiast ojciec Kolbe zbudował klasztor z daleka od centrum, za górą, która znajduje się w Nagasaki. I co prawda nie ma tego zdjęcia w albumie, ale jest takie zdjęcie, które miałem przyjemność zobaczyć już po wydaniu albumu, zobaczyć go, znaczy mieć go w ręku, pokazujące Nagasaki sfotografowane od strony klasztoru Niepokalanów japoński, gdzie z klasztoru wyleciały tylko szyby, a w tle było widać nic. To znaczy nie było widać absolutnie żadnego budynku, ponieważ został zniszczony wybuchem tej drugiej bomby atomowej, zrzuconej przez Amerykanów. Bomby o kryptonimie Fatman, z tego co pamiętam.
Takich historii, dziwnych przypadków w powstaniu Niepokalanowa, różnych jego miejsc, myślę, że znajdą Państwo więcej. Bardzo serdecznie zachęcamy do sięgnięcia po książkę Niepokalanów, bardzo subiektywny przewodnik historyczny, o której dziś rozmawiamy. Marku, czy ty tę książkę już komuś pokazywałeś? Czy masz może już jakieś takie informacje od swoich czytelników, jak książka się podoba, czy się podoba?
Te 156 stron, które wspólnie popełniliśmy, no to nie jest taka objętość, którą można tak w miarę szybko, więc oni widzieli książkę, jeszcze jej nie czytali. Natomiast pierwsze ich skojarzenie, ojej, każda kolejna jest grubsza, jeśli chodzi o jej rozmiar. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która zwróciła ich uwagę, to znaczy okładki.
Tak, bo to też jest taka ciekawa informacja.
A to powiesz tą ciekawą informację?
To jest tak, taka szczególna część bardzo subiektywnego przewodnika historycznego, która powstała w dwóch wersjach okładki. Więc można sobie wybrać, która podoba się bardziej. Jedna z tych wersji nawiązuje do tych pierwszych trzech. Wygląda jak komplet, więc być może ci z Państwa, którzy mają wszystkie trzy części, będą chcieli, żeby tak pasowało wizualnie. A ta druga jest zupełnie inna. My tutaj, zastanawiając się w radiu, która z nich jest ładniejsza, to tę drugą nazwaliśmy wersję Exclusive.
Ja chciałem Państwu powiedzieć i poskarżyć się na Paulinę, że Paulina nie chciała tej drugiej wersji. Powiedziała, że ta pierwsza jest fajna, ale gdy zobaczyła tą drugą, powiedziała, że rzeczywiście ta druga też jest fajna.
Powiedziałam nawet, że jest fajniejsza. Bardzo mi się podoba ta wersja Exclusive. Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby samemu zajrzeć do książki i sprawdzić, która z okładek bardziej się podoba, ale też przede wszystkim, żeby zajrzeć do jej środka, by zobaczyć Niepokalanów może w taki trochę inny sposób, bo oczyma właśnie ludzi świeckich pracujących na terenie Niepokalanowa. Marku, bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, za tę rozmowę o naszej wspólnej książce.
Także bardzo serdecznie dziękuję.
Dobra biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości.